Poranek Wnet, minęła godzina 9, zaczęła się trzecia godzina poranka, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 FM, a my teraz, proszę Państwa, łączymy się z Miedziugorje i będzie bardzo szczególna rozmowa, bo już szczególny rozmówca, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej i specjalny wysłannik Ojca Świętego Franciszka do Miedziugorje. Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże arcybiskupie, jak przebiegają przygotowania w tym szczególnym miejscu, jakim jest Miedziugorje, do świąt Bożego Narodzenia?
To są przygotowania bardzo intensywne i dotyczące wszystkich tutaj mieszkańców okolicznych, również przyjeżdżających przede wszystkim z Republiki Chorwackiej, bo Hercegowina mówi po chorwacku i jest to niezwykły wybuch potrzeby spowiedzi. Tłumy ludzi stoją przed konfesjonałami i mimo, że 20 księży w tej chwili spowiada, nie są w stanie wyspowiadać wszystkich przychodzących. Jednocześnie są przygotowania oczywiście takie wizualne, to znaczy wspaniała szopka wielka przed kościołem, druga szopka w kościele. Ten przed kościołem robili mężczyźni z Cenacolo, dawni alkoholicy i narkomani. Dzisiaj wielcy czciciele Matki Bożej i tych przygotowań jest również dużo wśród ludzi, w ich domach. Święta tutaj są bardzo przeżywane i intensywnie oczekiwane.
Bośnia i Hercegowina to jest takie miejsce bardzo skrwawione przez historię, również tą historię najnowszą. Czy te rany historyczne cały czas tam widać?
No widać, jest dużo publikacji i przede wszystkim w tej chwili rozpoczynały się starania o beatyfikację tych męczenników, których najwięcej zginęło z rąk komunistów Tito w 45 roku. Cały kraj jest pokryty grobami tych, którzy zostali zamordowani, gdy komuniści doszli do władzy, w tym 45 franciszkanów. Także jest to kraj, który bardzo dużo cierpiał, nie tylko w tych ostatnich czasach, ale również w ciągu całej swojej historii, między innymi podczas 400 lat okupacji tureckiej, kiedy chrześcijaństwo było tępione, z trudem tolerowane. Te wszystkie wydarzenia z przeszłości ciągle są w świadomości tych ludzi i oni z tym żyją, ale jednocześnie jest to naród pogodny i tu w Miedziugorje modlimy się o pokój na świecie, począwszy od pokoju każdego człowieka w jego sumieniu, w jego sercu, żeby ten pokój mógł promieniować na zewnątrz.
Czy można już mówić o jakichś wnioskach z misji księdza arcybiskupa do Miedziugorje dla Kościoła Powszechnego?
No, moja misja to nie są tylko jakieś punktowe wydarzenia, ale zaczynamy szereg procesów, które mają właśnie doprowadzić do celów wyznaczonych przez Ojca Świętego, a mianowicie do poprawienia duszpasterstwa w znaczeniu jego rozwoju, duszpasterstwa pielgrzymów i ich przyjęcia tutaj. Między innymi jest potrzeba rozbudowy infrastruktury, która jest bardzo skromna, właściwie ograniczająca się tylko do kościoła parafialnego i potrzeba jest tej infrastruktury, która umożliwi realizację wszystkich celów, jakie są w duszpasterstwie założone tutaj, nie tylko modlitewnych, nie tylko sakramentalnych, ale również katechezy, również dzieł charytatywnych.
Czy jeśli chodzi o to, jakie jest stanowisko Kościoła wobec objawień w Miedziugorje, czy możemy się jakoś spodziewać kiedyś, że będzie jakieś takie stanowisko, które już będzie ostatecznym stanowiskiem?
No takie stanowisko na pewno będzie zajęte, ale kiedy, tego nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Wiadomo, że była specjalna komisja, która pracowała bardzo długo i która skończyła tę pracę, ale oczekujemy na jakąś wypowiedź Stolicy Świętej w tym zakresie.
A zapewne ksiądz arcybiskup cały czas też z tego miejsca, w którym ksiądz arcybiskup teraz jest, obserwuje to, co się dzieje w ojczyźnie. Czy jakieś przesłanie dla Kościoła w Polsce, dla katolików, dla chrześcijan polskich teraz w te Boże Narodzenie możemy usłyszeć?
No na pewno powinniśmy przede wszystkim żyć Bożym Narodzeniem, nie tylko w wymiarze takim zewnętrznym, ale przede wszystkim wewnętrznym, które powoduje, że odkrywamy obecność Boga w naszym życiu, obecność tego narodzonego, który do nas przyszedł, który stał się człowiekiem dla nas, który jest wśród nas obecny. Takie spojrzenie dzisiaj narzucone przez media na Kościół jako organizację czysto ludzką i do tego jeszcze zbrodniczą, oczywiście jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo uniemożliwia nawrócenie, skoro Kościół do tego się nie nadaje, prawda? Tu w Medjugorje jesteśmy właśnie świadkami no, zupełnie pawłowych, można by powiedzieć, nawróceń, kiedy ludzie stają się zupełnie innymi po przeżyciu wewnętrznym, które się tu dokonuje.
Pojawiają się takie informacje statystyczne, informacje ludzi, którzy obserwują religijność Polaków, że gdzieś tam coś, że spada ilość powołań co jakiś czas, że źle jest tą religijnością wśród najmłodszych pokoleń. Czy to takie myślenie, które mieliśmy jeszcze niedawno, że to Polska będzie tym miejscem, z którego wyjdzie iskra, która odrodzi chrześcijaństwo w Europie? Czy to cały czas jest coś aktualnego?
Iskra to jest, tak jest ciągle aktualne. No iskra to jest niewielki objaw ognia w jakimś większej przestrzeni. Natomiast, mówiąc obrazowo, natomiast Polska jest też poddana temu tsunami laicyzacji bardzo forsownej, bardzo również będącej programem ideologicznym czy politycznym wielu środowisk. I ludzie oczywiście też ulegają temu wszystkiemu. No, ukazywanie Kościoła jako organizacji ludzi docna skorumpowanych, czego dowodem jest ten film słynny, który obejrzało 5 milionów ludzi, to jest właśnie przykładem tego tsunami, które uderza w Kościół, a przecież Kościół jest nie tylko ludzkim dziełem, ale Bożym dziełem również.
Czy mamy się niepokoić, że to Boże dzieło w naszej ojczyźnie nie przetrwa, czy jednak poradzimy sobie z tego typu kłopotami, z tym tsunami, które do nas przychodzi?
Żyjemy nadzieją, że oczywiście przetrwa. Skoro jest Bożym dziełem, to człowiek nie jest w stanie go zniszczyć, ale będą oczywiście również upadki i odejścia, zdrady, których doświadczył Jezus Chrystus, gdy wśród nas żył w tej postaci historycznej. Z 12 apostołów jeden go zdradził i wydał na śmierć. Więc to nie znaczy, że Bóg nie ma rozeznania, że Pan Jezus też nie wiedział, kogo wybiera, ale taka jest natura ludzka i musimy sobie dzisiaj postawić pytanie i zrobić rachunek sumienia, jak wygląda nasza wiara, czy nią żyjemy, czy mamy kontakt na co dzień z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez sakramenty, kontakt życiowy, kontakt, który jest jakimś nurtem w naszym życiu.
Księże arcybiskupie, bardzo serdecznie dziękuję za znalezienie czasu na rozmowę z nami. Proszę przyjąć od całego zespołu Radia Wnet życzenia błogosławionych
świąt. Ja też życzę wszystkim słuchaczom i Radiu Wnet tego pokoju Bożego, który przychodzi, zapowiedziany Mesjasz, Książę Pokoju. I Matka Boża, Królowa Pokoju, niech nam towarzyszy i niech nami rządzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Jest godzina 9:13, to jest poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 i teraz posłuchamy sobie o Złotej Jerozolimie i o biednym Betlejem. Radio Wnet, godzina 9:16, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, Radio Dwóch Stolic, 24 grudnia 2018 roku, Wigilia Bożego Narodzenia, a my tak sobie podróżujemy po Polsce i po świecie i z Miedżugorje przenosimy się do Ziemi Świętej, do Jerozolimy. Tam jest pracujący w franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej, ojciec Narcyz Klimas. Halo, dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże, pozdrawiam z Jerozolimy już na początku.
Jak w tej chwili wygląda Jerozolima w tym szczególnym dniu?
Spokojnie, normalny ruch się odbywa na ulicy. Wiadomo, że tu w tej chwili jest normalny dzień, dzień roboczy. Trochę słońca, trochę chmur, także jest bardzo dobrze.
Jest bardzo dobrze, jest dzień roboczy, ale czy to znaczy, że w ogóle nie widać, że jest Wigilia?
Na zewnątrz, na ulicach tutaj w Jerozolimie nie widać jest tego. Natomiast jadąc do Betlejem już od razu na pierwszych ulicach, wjeżdżając do Betlejem, od razu można zauważyć właśnie wszystkie przepiękne ozdoby Bożonarodzeniowe, więc w Jerozolimie niestety nie widać jest tego. Trzeba było wejść do Starego Miasta, do dzielnicy chrześcijańskiej Starego Miasta. Tam można zobaczyć ozdoby Bożonarodzeniowe, choinki i tak dalej. Natomiast w samym mieście, w nowej części Jerozolimy tego jest nie widać.
A jak będzie przebiegać Święto Bożego Narodzenia w tym roku w Ziemi Świętej?
Tak jak zawsze, myślę, że normalnie w uroczyste wejście arcybiskupa Jerozolimy do Betlejem, więc do Betlejem ściągnie mnóstwo ludzi. Zapowiada się, że będzie to nadzwyczajna ilość ludzi w tym roku, jako że w Ziemi Świętej było w tym roku bardzo dużo pielgrzymów. Tak samo będzie w Betlejem na Boże Narodzenie, natomiast w Jerozolimie tak jak zawsze będzie widać małe grupki ludzi, którzy pójdą w stronę Betlejem wieczorem, gdzieś koło godziny 20:00. Idąc w nogach, tak aby dotrzeć na pasterkę do Betlejem, więc będzie to jakiś znak w Jerozolimie w samej, że coś się jednak dzieje, że jednak święta Bożego Narodzenia dla chrześcijan są tutaj obchodzone.
To są święta Bożego Narodzenia, jak rozumiem, tylko dla części chrześcijan, bo różne obrządki w Ziemi Świętej są obecne.
Tak, z tym, że no dużo jednak tych chrześcijan obrządku wschodnich, które obchodzą swoje święta Bożego Narodzenia w styczniu, 7 stycznia, jednak też uczestniczy w tych naszych świętach. To jest taka jedność tutaj chrześcijan Ziemi Świętej, co podkreślają zawsze na każdym roku, kiedy się zapyta, że jesteśmy chrześcijanami dopiero później, kiedy zada się drugie pytanie, ale jakiego obrządku dopiero powiedzą, jakiego są obrządku. Natomiast większość jednak obchodzi tutaj 25 grudnia to Boże Narodzenie razem z nami.
Dzisiaj na początku naszej audycji rozmawialiśmy z Libanem, z naszym studiem w Bejrucie i tam słyszeliśmy o tym, że jest pewne takie wspólne podejście do tych świąt, że również muzułmanie podchodzą z szacunkiem do tego, że chrześcijanie obchodzą dzisiaj swoje ważne święto, jedno z dwóch najważniejszych. Jak to wygląda w Ziemi Świętej?
W Ziemi Świętej, w samym Betlejem na przykład ogłoszone jest święto Bożego Narodzenia jako dzień wolny od pracy, jako dzień świąteczny dla wszystkich mieszkańców terytorium autonomii palestyńskiej. Dlatego też nam naprawdę to się odczuwa dzisiaj, szczególnie w Betlejem, gdzie większość ludzi właśnie, którzy przybywają na plac przed Bazyliką Bożego Narodzenia, no wiadomo, że są też większość muzułmańska, która tam mieszka. Tak samo ci ludzie, którzy znajdą się na placu, w większości będą to muzułmanie. Więc przychodzą, robią sobie zdjęcia, cieszą się, oglądają razem z chrześcijanami i w tego dnia naprawdę można odczuć, że nie ma tych podziałów, nie ma tych różnic, że jednak jest to jedno wielkie święto dla mieszkańców Betlejem. I to jest bardzo piękne, to jest bardzo przyjemne dla tych, którzy tam idą i zobaczą to wydarzenie na własne oczy.
Jerozolima znalazła się w ciągu zeszłego roku w centrum debat międzynarodowych, to w związku z tymi kontrowersjami, czy jest, czy nie jest stolicą, czyją jest stolicą, do kogo tak naprawdę powinna należeć, do kogo należy, czy franciszkanie w Ziemi Świętej jakoś odczuwają ten ciężar polityki?
Nie, raczej nie. Tutaj w Jerozolimie niewiele się odczuło z tego. Było kilka tylko małych manifestacji raptem, także raczej nie, raczej. No wiadomo, że się dyskutuje, wiadomo, że się o tym rozmawia, bo mamy przecież zakonników z 34 krajów świata, więc każdy o tym dyskutuje, każdy o tym mówi, ale raczej nie odczuwa się tej sytuacji tutaj na miejscu w Jerozolimie.
Rozumiem, że również nie dochodzą tak bezpośrednio do was echa z tego, co się dzieje na zachodnim brzegu i w strefie Gazy.
Znaczy dochodzą, bo zawsze przecież wiadomo, że mamy tych zakonników, którzy z tamtych regionów pochodzą, więc są to współbracia w klasztorze, którzy mówią, opowiadają o tym, co się dzieje. Ale na przykład, no jeżeli chodzi na zachodni brzeg Jordanu, w miarę było spokojnie, oprócz tam ostatnich wydarzeń w pobliżu Ramali czy pobliżu Nablus. Natomiast
coś tu nam się, proszę państwa, przerwało. Zaraz spróbujemy jeszcze raz połączyć się ze świętym miastem. Godzina 9.22. Udało nam się jeszcze nawiązać łączność z Jerozolimą. Ojciec Stanisław Narcyz Klimas, franciszkanin, franciszkańska kustodia Ziemi Świętej. Porozmawiamy może przez chwilę o tym, jak w ogóle tak na co dzień wygląda codzienność franciszkanów w Jerozolimie.
To jest normalne życie, tak jak w innych klasztorach. Z tym, że tutaj Jerozolimie zależy, w którym klasztorze się przebywa. Są klasztory, które to są sanktuaria, w których oczywiście zakonnicy przez cały dzień sprawują posługę, przyjmują pielgrzymów, spowiadają. Są klasztory, tak jak na przykład klasztor Najświętszego Zbawiciela, tam gdzie znajduje się seminarium, że to życie przebiega inaczej. Każdy ma swoje zadanie do wykonania, czy to archiwum, tak jak w moim wypadku, czy wykłady. Inni z kolei posługują w parafiach, w szkołach. Jest tej pracy naprawdę, nikomu nie brakuje tej pracy. I myślę, że to jest ten dobry, pozytywny aspekt przebywania w Ziemi Świętej, że po prostu człowiek wie, po co tutaj jest i co do niego należy, co ma robić. Szczególnie teraz, jeżeli chodzi o same święta Bożego Narodzenia, wiadomo, że ci pielgrzymi, którzy przybywają, cieszą się, pozdrawiają i naprawdę widać, jest radość na ich twarzy, że w tych dniach są tutaj, w tych sanktuariach w Ziemi Świętej. Oczywiście w Betlejem to odczuwa się jeszcze bardziej. Tam nasi zakonnicy w tych dniach naprawdę mają mnóstwo roboty. Przygotowania do transmisji telewizyjnych, przygotowania do uroczystej kolacji, w której będzie też uczestniczył prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, hierarchia kościelna. No i dużo, dużo gości, pielgrzymów z całego świata. Także są to święta pełne pracy, ale też bardzo radosne. Dobrze, że tak jest.
Ojciec jest również naukowcem, wykładowcą, między innymi Uniwersytetu Gregorianum. Jest ojciec autorem ogromnej książki o historii Grobu Bożego i badań historycznych nad tym, gdzie Grób Boży tak naprawdę się znajdował. Czy jeśli chodzi o te badanie przeszłości, najwcześniejszej przeszłości Kościoła, coś w ostatnim roku wydarzyło się interesującego? Były może jakieś odkrycia albo jakieś nowe publikacje, coś, co rzuca nam światło na naszą chrześcijańską historię?
No oczywiście teraz w okresie Bożego Narodzenia wychodzi mnóstwo publikacji na temat samych świąt Bożego Narodzenia, obchodu Bożego Narodzenia, datowania świąt Bożego Narodzenia, więc na ten temat znajdziemy dużo publikacji w okresie Bożego Narodzenia, ale także o innych sanktuariach. Teraz jeżeli chodzi o samą Bazylikę Bożego Grobu, mamy nadzieję, że po zakończeniu świąt wielkanocnych w tym roku, w połowie kwietnia, będą rozpoczęte prace, dalsze prace restauracyjne, jeżeli chodzi o posadzkę Bazyliki Bożego Grobu. Więc to jest taka wielka nadzieja, która nam towarzyszy, że coś dalej w Bożym Grobie będzie się działo i rzeczywiście poznamy dalsze szczegóły, jeżeli chodzi o samą Bazylikę Bożego Grobu i miejsce pochówku Jezusa Chrystusa. Dlatego trzymamy kciuki, aby to wszystko się udało rzeczywiście i aby nowe wiadomości mogły być przekazane Ziemi Świętej, te dobre wiadomości na temat samej Bazyliki Bożego Grobu, ale także innych sanktuariów, szczególnie w dzisiejszych dniach tego sanktuarium z Betlejem, gdzie są też przeprowadzane przecież prace remontowe. Odsłonięto przepiękne mozaiki pochodzące z czasów wypraw krzyżowych, złocone. Można to dzisiaj zobaczyć, wchodząc do Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Można zobaczyć przepiękne malowidła, które odkryto w ostatnim czasie na kolumnach tejże bazyliki pochodzącej z czasów Justyniana z 531 roku. Można zobaczyć pozostałości bazyliki z czasów Konstantyna Wielkiego, tego pierwszego kościoła wybudowanego w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa, bazyliki Konstantyna i mozaik, które znajdują się na posadzce tego pierwszego kościoła, więc to też są bardzo, bardzo ważne wiadomości, które nadchodzą, docierają do nas w Betlejem. Te prace są kontynuowane, więc czekam jeszcze, może jakieś inne szczegóły jeszcze się pojawią, które będzie można przekazać z radością całemu światu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ojciec Narcyz Kliman, franciszkanin, franciszkańska kustodia Ziemi Świętej w Jerozolimie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia.
Pozdrawiam wszystkich rodaków bardzo serdecznie z Jerozolimy, z Betlejem i życzę dobrych, spokojnych, pogodnych i bożych świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. 87,8 FM Warszawa, 95,2 w Krakowie. Oczywiście Kraków też pozdrawiamy. Godzina 9.33, poranek wnet świąteczny trwa. Proszę Państwa, tradycja taka się zrobiła, że co poniedziałek zapowiadamy przedstawienia, które są w Teatrze Telewizji, w Telewizji Polskiej, w pierwszym programie. W tym tygodniu też zapowiadamy, ponieważ już za dwa dni, 26, jeszcze w święta, będzie spektakl teatru przygotowany przez Teatr Narodowy w Warszawie. Będzie w Telewizji Polskiej O której godzinie to nie wiem, ale może zaraz się dowiemy. Dla dzieci. Pchła Szachrajka Jana Brzechwy w reżyserii pani Anny Seniuk. Pani Anna Seniuk, wybitna aktorka teatralna i filmowa, wieloletni wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, jest też raz naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Rozumiem, że możemy zaprosić widzów, nie tylko najmłodszych, na Pchłę Szachrajkę.
Aha, właśnie, bardzo chciałabym, oczywiście nie tylko tych, którzy są w stolicy tym razem, bo to gramy na scenie Teatru Narodowego, ale udało nam się to przenieść dzięki telewizji, do telewizji. Muszę państwu powiedzieć, że zadebiutowałam jako reżyser telewizyjny, bo także ciągle przede mną jakieś nowe wyzwania. W drugi dzień świąt zapraszam, słyszałam, że pan zaprasza dzieci. Ja bym powiedziała odwrotnie, zapraszam ciocie, babcie, rodziców, dorosłych, a przy okazji również dzieci, bo mam nadzieję, że będzie to spektakl familijny, że również dorośli będą się równie dobrze bawić. Także to nie tylko dzieci.
Czy ten spektakl Pchła Szachrajka to nie jest najnowszy tekst, to jest dawny, stary tekst Jana Brzechwy? Czy to wciąż przemawia dzisiaj do dzisiejszych dzieci, czy to jest taki tekst, który utrzymał swoją aktualność?
Myślę, że przemawia, ponieważ gramy już go 3 sezony, grubo ponad 100 razy. Ciągle mamy komplety na tym przedstawieniu. Zresztą Brzechwa jest uniwersalny, a z tą pchłą jestem związana już ja. Z kolei już, no nie wiem, kilkadziesiąt lat, bo zadebiutowałam jako Pchła Szachrajka ja w 70-tych latach w reżyserii Wojtyszki właśnie w Teatrze Telewizji przed laty jako pchła i później ta pchła mnie nie opuszczała, chciała zostać artystką, więc zagrałam tę pchłę w Teatrze Powszechnym, długie lata graliśmy, potem w muzeum, zrobiłam adaptację w Muzeum Literatury, później pojawiła się, zachciało jej się grać w operze, więc wystąpiła w Operze Wrocławskiej, śpiewała na scenie opery, no i potem i w Teatrze Powszechnym i teraz w telewizji, także jest niezniszczalna i pełna energii i pełna ambicji ta nasza Pchła Szachrajka Jana Brzechwy.
Czyli zapraszamy w takim razie wszystkich i młodszych i starszych 26 grudnia 2018 roku za 2 dni.
Tak, chciałam przypomnieć, nie wiem czy mówiłam, to jest 13:20, to jest taka dobra godzina. To jest godzinka, godzinkę to trwa, ale myślę, że to szybko zleci, także serdecznie zapraszam, będziemy wszyscy oglądać, zobaczymy jak się jej w telewizji uda.
Teatr telewizji, który w pewnym momencie wydawało się, że taką jest formą zanikającą, powrócił, a jak tak pani patrzy na swoje dawniejsze roli, bo była pani przecież związana z teatrem telewizji, jak pani sama wspomniała, to który pani pamięta najbardziej?
No najbardziej to pamiętam Pchłę. To jest może brzmi przewrotnie i jak żart, ale uważam, że to był jeden z najlepszych moich spektakli dla dzieci, ale ja nie odróżniam spektakli dla dzieci i dla dorosłych. Po prostu muszą być dobre i interesujące. Więc zawsze, zresztą nie pierwszy raz mówię, że ta Pchła naprawdę jakoś bardzo mi się udała i bardzo miło ją wspominam i wiem, że ludzi też ją pamięta. Więc razy przy okazji porównać sobie, bo tutaj ja nie występuję już w roli pchły, natomiast występuje moja była uczennica z Akademii, Ewa Konstancja Buchak. Jest to taki musical dla dzieci, to jest inna pchła niż ja przed laty, w której brałam udział. Jest to takie przedstawienie muzyczne, śpiewane w różnych konwencjach, także tym bardziej atrakcyjne wydaje mi się.
Tutaj pani mówi, że pani nie dzieli tych teatru na teatr dla dzieci i nie dla dzieci, ale w tych dzisiejszych czasach jaki powinien być sposób, żeby te dzieci do teatru zachęcić, żeby przekonać, że to jest sztuka, która w tym świecie Facebooka, internetu, migających mediów społecznościowych wciąż jest czymś istotnym i ważnym?
No, wciąż jeszcze pan powiedział mi się, że będzie istotnym i ważnym. Ja obserwuję przeróżne takie pomysły, żeby przyciągnąć dzieci do teatru, więc różne i światła, i komputery, współczesne środki wyrazu, bardzo właśnie takie laserowe i tak dalej. A ja proponuję taki teatr najprostszy dla dzieci, który uruchamia wyobraźnię, że nie zastępuje wyobraźni dziecku, że nie wszystko ma podane tak kawę na ławę w dekoracji i w scenografii, Natomiast ja, bo już zrobiłam parę przedstawień, piosenki, nutki pana Kleksa na przykład. Właściwie to jest zupełnie bez dekoracji i dzieci muszą sobie wyobrazić wszystko, co się dzieje na scenie. Myślę, że to jest dobra szkoła dla dzieci. Właśnie tym chcę przyciągnąć. Mój teatrzyk jest rzeczywiście troszkę inny od wszystkich, bo jest bardzo skromny, natomiast dzieci bardzo wchodzą w te konwencje. Wchodzą na scenę, wspomagają aktorów, pomagają im grać, także aktywne te moje dzieci są. Widownia musi być aktywna, a nie tylko odbierać, ale również dawać coś z siebie. O.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przyjąć najlepsze życzenia błogosławionych świąt od zespołu Radia Wnet.
Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy słuchają radia, bo uważam, że przed świętami słuchania radia jest idealne, bo nie zajmują się nam oczy, tylko słuchamy uszy, a możemy przy tym bardzo dużo zrobić. Także polecam zawsze radio. Zawsze radio od rana do nocy na wszystko jest dobre, a Państwu życzę rozkosznych i radosnych, może nie tyle wesołych, co to profesor Brajczyk ostatnio powiedział, tylko radosnych, po prostu radosnych świąt, sympatycznych i do zobaczenia może w teatrze. Wszystkiego dobrego.
Na pewno w teatrze wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Jest godzina 9:39. Rozmawialiśmy z panią Anną Seniuk, wybitną aktorką teatralną i filmową, która zaprosiła na spektakl Pchła Szachrajka w Teatrze Telewizji. Program Pierwszy Telewizji Polskiej, godzina 13:20, już za dwa dni, 26 grudnia. Ja co prawda nie mam w domu telewizora, ale może gdzieś pójdę z moimi dziećmi, gdzie telewizor jest. Proszę Państwa, a teraz cóż, Neil Diamond zaśpiewa znów coś świątecznego.